bez barier w Polskim Radiu Białystok.
Dobry wieczór. Przed mikrofonem Edyta Wołosik. Dziś w Bez Barier mówić będziemy o pomocy, tej, która z Białegostoku kierowana jest na Ukrainę, ale też o tej udzielanej u nas, a skierowanej do osób najbardziej potrzebujących, chorych i z niepełnosprawnościami.
Bez barier.
5-letnia Lilia i 13-letnia Jarosława, dwie nieuleczalnie chore dziewczynki z Ukrainy, dołączyły do grona podopiecznych fundacji Pomóż Im. Są już pacjentkami białostockiego hospicjum dla dzieci. A więcej o tej sytuacji i o tej pomocy mówi wiceprezes fundacji Pomóż Im, Krystyna Skrzycka.
Jako fundacja Pomóż Im, prowadząca hospicjum dla dzieci, nie mogliśmy inaczej włączyć się jak w pomoc nieuleczalnie chorym dzieciom, również tym z Ukrainy właśnie. Dostaliśmy informację od koordynujących z hospicjum z Lublina, że jest potrzeba zaopiekowania się właśnie takimi dziećmi jadącymi z Charkowa. Dwie rodziny jechały do nas 4 dni. Poniedziałek, późnym wieczorem, te rodziny do nas bezpiecznie trafiły.
Jedna dziewczynka to jest 5-letnia Lilia.
Przyjechała z mamą i z babcią. Faktycznie Lilia jest typowo hospicyjnym dzieckiem, ma bardzo głęboką odleżynę. Praktycznie można powiedzieć, że została zabrana z Zojomu z Ukrainy. Tam musiała mama podejmować bardzo szybko decyzję o wyjeździe do Polski. Stąd stan dziecka jest ciężki, bym powiedziała. Tak jak wspomniałam, z głęboką odleżyną dziecko wymaga opieki takiej praktycznie codziennej, medycznej. Stąd nasza pielęgniarka codziennie jest u nich, odsysa, zaopatruje odleżynę, tak aby doprowadzić to dziecko do stanu stabilnego.
Druga dziewczynka to 13-letnia Jarosława.
Przez rodzinę nazywana Jasią. Przyjechała do nas z liczną rodziną, ponieważ w sumie to jest 7 osób. Dziadkowie, rodzice Jasi i 2 rodzeństwa. 4- i 6-letnie dzieci. Rodzina została zakwaterowana w mieszkaniu udostępnionym przez Fundację Dialog. Też serdecznie dziękujemy za współpracę i wsparcie w tym zakresie. Dziewczynka jest w lepszym stanie niż 5-letnia Lila. Niemniej jednak jest to choroba metaboliczna, bardzo ciężka, gdzie Jasia może w każdej chwili odejść.
Tu trzeba było zorganizować pomoc nie tylko tą specjalistyczną dla tych dwóch dziewczynek, chorych dziewczynek, ale także zaopiekować się ich rodzinami, bo nie było przecież mowy o tym, że zabierze się te chore dzieci tutaj do Polski, a rodziny zostaną w kraju ogarniętym wojną.
To raczej w naszym przypadku, tak jak my funkcjonujemy jako hospicjum domowe, nie wchodziłoby w grę, ponieważ wówczas takie ciężko chore dzieci musiałyby trafić do szpitali. Nasza specyfika działania, czyli opieka nad nieuleczalnie chorymi dziećmi w ich domach, łączy się z tym, że są z nimi rodziny, rodzice, którzy tak naprawdę sprawują opiekę, my im w tym pomagamy. Rodzinami trzeba było się zaopiekować tak naprawdę od podstaw, ponieważ żadna z tych rodzin nie mówi po polsku. Rozmawiają w języku ukraińskim, trochę w rosyjskim, stąd komunikacja też nie jest prosta. Trzeba było im pomóc tak naprawdę od podstawowych rzeczy, czyli zarejestrowania, pozyskania numeru PESEL, dzięki któremu będą mogli również osoby dorosłe i dzieci korzystać z opieki naszej tutaj lokalnej medycznej, poprzez zorganizowanie również pracy dla taty Jarosławy, bo tata już od poniedziałku zaczął właśnie pracę, dzięki temu będzie też się czuł bardziej samodzielny i myślę, że szybciej się troszeczkę zaaklimatyzuje rodzina tutaj u nas w Białymstoku.
Musimy też jasno powiedzieć, że to są dziewczynki ciężko chore, więc w jaki sposób też logistycznie zorganizowaliście tę pomoc w domu?
Dokładnie tak jak w przypadku naszych polskich dzieci. Dzieciom ciężko chorym, będącym pod opieką Fundacji Pomóż Im, dostarczamy niezbędny sprzęt, czyli koncentrator tlenu, ssak medyczny, inhalator. To są takie podstawowe sprzęty używane przez dzieci hospicyjne i tu nie ma znaczenia, czy to są dzieci z Ukrainy, czy polskie nasze dzieci. Materace przeciwodleżynowe, które w przypadku Lili był też bardzo, bardzo potrzebne, żeby odleżyna się nie pogłębiała. Także taki sprzęt, ale też podstawowe rzeczy opatrunkowe, ponieważ te rodziny przyjechały do nas tak naprawdę z kilkoma torbami. Tutaj nie było wielkich bagaży, tylko to, co to, co im udało się zabrać. Lili potrzebowała wózka, bo też bez tego przyjechali do nas, więc wszystko, co mogliśmy i tutaj, co wymagało pierwszego takiego zaopatrzenia, jak najbardziej rodziny otrzymało.
A w jaki sposób wygląda ta opieka z waszej strony? Pielęgniarka, lekarz,
wolontariusze? Lekarz, psycholog. Tutaj akurat mamy to szczęście, że nasza pani psycholog rozmawia po rosyjsku i po ukraińsku, więc jak najbardziej jest przestrzeń do takiej opieki psychologicznej. Myślę, że te rodziny też potrzebują takiego wyciszenia i spokoju, przyzwyczajenia się do nowej sytuacji, ale wszystko to, co my jako fundacja oferujemy naszym podopiecznym, tym stałym, tym tutaj z naszego regionu, również zaoferowaliśmy dzieciom z Ukrainy, które do nas przyjechały.
Potrzeba pomocy i przewiezienia tych ciężko chorych dzieci z Ukrainy jest duża? Dostajecie takie sygnały?
Tak, na całą Polskę przyjechało już ich 70. Z tego, co wiem, są to dzieci tylko i wyłącznie paliatywne, hospicyjne. Ponadto również są sprowadzane dzieci leczące się onkologicznie. I tutaj centrum takie logistyczne jest w Łodzi, natomiast hospicyjne centrum jest w Lublinie. I te dwa centra otrzymują informację o tym, że takie dzieci jadą z Ukrainy i wówczas szukają właśnie miejsca w ośrodkach lokalnych, czyli między innymi tak jak do nas trafiły Jasia i Lila.
Jesteście w stanie przyjąć więcej dzieci, gdyby była taka potrzeba?
Tak, zadeklarowaliśmy, że możemy maksymalnie przyjąć na tą chwilę 5 dzieci. No jest to podyktowane ilością personelu, który mamy, ponieważ te dzieci wymagają jednak przede wszystkim opieki pielęgniarskiej i lekarskiej, stąd 5 to jest na tą chwilę takie maksimum naszej możliwości.
A czy wy potrzebujecie w związku z tą sytuacją i w związku ze swoją bieżącą działalnością jakiejś pomocy, darów, zbiórek pieniężnych?
Cała nasza działalność opiera się o dobroczynność, o darowizny od ludzi dobrej woli. Także tutaj też przy opiece nad ukraińskimi dziećmi takie wsparcie jak najbardziej jest zasadne i potrzebne. Z darów na tą chwilę potrzebowalibyśmy specjalistycznych opatrunków i lekarstw, które dla dzieci na przykład ukraińskich nie są refundowane. Na tą chwilę to są w 100% odpłatne leki. Między innymi ostatnio zakupowaliśmy kwas rybonukleinowy dla Jasi, który kosztuje około 100 zł. Więc na leki, na opatrunki taka zbiórka już wkrótce będzie uruchomiona na portalu pomagam.pl. I zachęcamy do wsparcia.
Do wsparcia celowego, konkretnego, więc warto zaglądać i na ten portal, warto zaglądać też do mediów społecznościowych, żeby pomagać z głową.
Zdecydowanie tak. Tutaj staramy się przede wszystkim dobrze poznać potrzeby naszych podopiecznych, tych w Polsce, ale i tych, które do nas przyjechały teraz z Ukrainy.
Bez barier.
Moc mediów społecznościowych znamy już od dawna, ale szczególnie teraz odgrywają one ogromną rolę, gdy tak bardzo potrzebna jest pomoc mieszkańcom Ukrainy, tam na miejscu i obywatelom tego kraju, którzy przyjechali do nas. Na facebookowym profilu białostoczanki Agnieszki Maszkowskiej są szczegóły dotyczące pomocy na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej z Kijowa, zrzeszającego organizacje pomagające dzieciom z nieuleczalnymi chorobami oraz niepełnosprawnościami.
Gdy się zaczęła wojna, napisał do mnie maila Aleksander Wolf. Jak się okazało, poznaliśmy się kiedyś na jakiejś konferencji online, więc można powiedzieć, że się nie znaliśmy, ale mieliśmy jakieś kontakty do siebie. I wysłał on do mnie prośbę, by z powodu wojny na Ukrainie wesprzeć organizacje zrzeszone w Stowarzyszeniu Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej, którego on jest prezesem. W ramach właśnie tego stowarzyszenia skupione są organizacje z terenu całej Ukrainy, które zajmują się pomocą rodzinom, ale też i dzieciom właśnie z niepełnosprawnością, z chorobami nieuleczalnymi. Pomyślałam sobie, trzeba coś zrobić, spróbuję, więc poszłam do CAS-u, porozmawialiśmy w CAS-ie, okazało się, że tam są zbierane rzeczy, z których część można by było wziąć i na ten cel wykorzystać, ale też myślałam najpierw, że no jakieś, powierzę to zadanie jakiejś dużej organizacji, ale miałam takie wrażenie, że każda jest czymś już zajęta, każda jakieś tam działania prowadzi z tych, które się zaangażowały i tak naprawdę się okazało, że nie mamy pod kogo się podpiąć, więc zgłosiło się paru wolontariuszy, paru mieszkańców Białegostoku i razem postanowiliśmy zacząć zbierać rzeczy.
część ludzi przyjechało i do Polski, i do innych krajów. Transporty też pojechały na Ukrainę, ale chyba tak na początku właśnie o tych najbardziej poszkodowanych, o osobach z niepełnosprawnościami, o osobach bardzo chorych, które no nie mają tak naprawdę jak tu przyjechać, trochę zapomnieliśmy.
Też kiedy dotarł tam nasz pierwszy transport, który przygotowany był, to właśnie oni powiedzieli, że to są te osoby, które nie będą się ewakuować. Oni tam zostaną, w związku z tym są na takiej najtrudniejszej sytuacji, bo nie mają szans tu przyjechać. Widziałam też, że tutaj na miejscu no, jest olbrzymia pomoc uchodźcom, którzy tu przyjeżdżają, że ludzie przyjmują ich do domów, więc uznałam, że okej, tu jest duża pomoc, to może właśnie skupmy się na tych, którzy tam zostali. I dlatego akurat wydaje mi się, że to też jest bardzo ważne i oni na to po prostu czekają.
Już transporty udało się wysłać. Jeden, dwa?
Właściwie to dwa. Stało się to dzięki niezwykłej właściwie odwadze i spontaniczności pana Marcina Obałka ze Stowarzyszenia Czysty Świat, który zdecydował się, że sam tam pojedzie i przewiezie to, co można. Głównie to były rzeczy zebrane w Centrum Aktywności Społecznej od mieszkańców.
Dwa transporty dotarły do Berdyczowa. No teraz szykujemy się z następnym, aczkolwiek w trakcie jestem rozmów, jeśli chodzi o pozyskanie większego pojazdu, bo tutaj już ten nasz busik 10-osobowy się powoli rozpada i ta pomoc, jak ta energia, ten wkład, który my dajemy z siebie maksymalnie, mógłby być zwielokrotniony, gdybyśmy dysponowali autobusem. Także tutaj też w trakcie jesteśmy takiej odezwy do narodu. Jeżeli ktoś dysponuje wycofywanymi, byle one były sprawne, byle jeździły autobusy, te stare, które często gminy wycofują, to jest coś, co jest potrzebne w tym momencie w każdej ilości na Ukrainę. Na tą chwilę nawet jeden dla naszych potrzeb.
No i bardzo jest możliwe, że w niedalekim czasie ruszy jeszcze trzeci transport, który już teraz bardzo taki jest celowany, bo zbieramy konkretnie rzeczy, które wynikają z zapotrzebowania, są zgłoszone od szefowej stowarzyszenia z miasta Berdyczów, gdyż tam jesteśmy w stanie w miarę bezpiecznie dojechać. Jest to taki rejon, gdzie jeszcze oczywiście w miarę bezpiecznie, to zawsze się może coś zdarzyć, ale można dojechać i pan Marcin właśnie ma taką odwagę w sobie, że tam jedzie i tam właśnie konkretne zapotrzebowanie na konkretne rzeczy, które potrzebują. Głównie na leki, no ale też artykuły higieniczne, jedzenie dla dzieci.
Te rzeczy konkretnie trafiają do osób, które, tak jak pani mówiła, nie mogą się ewakuować, które są ciężko chore.
Właśnie dokładnie tak jest i mamy tutaj już relacje również od pani Oksany ze Stowarzyszenia z Berdyczowa o konkretnej liczbie rodzin, do których to trafiło, więc mamy taką świadomość, że to nie trafia nie wiadomo gdzie, że to trafia do konkretnie potrzebujących.
Ja z Ukrainy. Mnie nazywa Oksana, to miasto Berdyczów, jakomu wy dopomagajcie. Ja dziękuję za pierwszy.
Dziękuję za pierwszy transport. Rozdaliśmy ponad 60 racji, w których było jedzenie, leki, pampersy i środki higieny. To wszystko, co przekazaliście, rozdajemy te osoby samotne, rodzice niepełnosprawnych dzieci. Zwracają się emeryci, uchodźcy. Rozdajemy wszystko maksymalnie.
Rozdajemy wszystko po maksimum. Tę передачку, jaką Marcin передал.
To, co dostarczył pan Marcin, to przede wszystkim leki. Powiedział, że tego nie jest tak dużo, ale zrozumcie, mamy liczący ponad 1000 osób batalion ochotniczy, który niczego nie ma. Dla nich to bardzo dużo. Przekazuję pozdrowienia i serdeczne podziękowania od prezydenta naszego miasta Serhija Pawluka za ten transport.
Dziękuję wszystkim.
Ale też mam taki fajny odzew, bo jak ogłosiłam, że zbieramy rzeczy, to niektórzy zwrócili uwagę na tą zbiórkę z tego powodu, że wiemy konkretnie, gdzie to dojedzie. Wiemy, że to są osoby z niepełnosprawnością, więc zgłosiły się do mnie na przykład fundacja zaprzyjaźniona z Olecka, która też opiekuje się osobami z niepełnosprawnością i oni konkretnie taką paczkę by chcieli przygotować dla osób z niepełnosprawnością, więc to są takie fajne gesty.
Czy jest też zapotrzebowanie na sprzęt jakikolwiek, czy raczej tu nie chodzi o taką pomoc w tym momencie?
Nie było to zgłaszane, że jest potrzeba jakiegoś sprzętu, ale zgłosiła się do mnie osoba prywatna, która w swojej hojności chce oddać wózek inwalidzki i taki sprzęt do higieny też. Zapytałam, czy jest taka potrzeba i oni powiedzieli, że przyjmą. No, na pewno im to będzie potrzebne, bo na przykład mają jeden wózek, który wypożyczają. Więc no, nie zbieramy tego docelowo, bo też jeszcze nie wiemy, jak duży będziemy mieć wózek, żeby to przewieźć, ale jeśli będzie jeden, dwa, trzy sprzęty, to jak najbardziej też wyślemy.
Tak jak pani wspomniała, ważne jest to, gdy wiemy konkretnie, czy na jakie osoby, czy na jaki ośrodek ta pomoc jest przekazywana, ma pani poczucie, że rzeczywiście łączymy się w tej tragedii i chcemy pomagać.
Jak najbardziej. I dostajemy takie wręcz zdania zwrotne, że ratujecie nam życie. Więc jak takie coś się słyszy, to no, naprawdę jest mocne, prawda? I daje takie poczucie, że no, bez tego naprawdę byłoby ciężko. W każdej chwili przecież może być tak, że będą odcięci od komunikacji, że miasto będzie otoczone, że tak jak z innych rejonów właśnie dostaje niestety bardzo takie niefajne informacje, że są kompletnie odcięci od ewakuacji i kończy im się jedzenie. To jest rzeczywista tragedia. Jestem z tą informacją i myślę sobie, co ja mogę zrobić. Tam już może nic jako mieszkaniec. Tam już potrzeba interwencji międzynarodowych służb czy organizacji, ale dopóki można dojechać, to fajnie by było jak najwięcej rzeczy tam zawieźć, bo nie wiadomo, kiedy się okaże, że już nie będzie tam można pojechać. Oby to nie nastąpiło.
I tu właśnie chciałabym przejść do tej kwestii logistycznej. Czy nie ma problemu? Nie mówię z tym, żeby zorganizować jakiś samochód, zapakować te rzeczy, tylko żeby przejechać przez granicę i żeby tam te rzeczy dowieźć.
Z tego, co wiem, to jest możliwy przejazd takich transportów z pomocą humanitarną. Część organizacji, nawet z Białegostoku, wiem, że wysyła bezpośrednio w różne miejsca Ukrainy polskich kierowców i z Polski jadą zespoły. Inne organizacje robią to w ten sposób, że dowożą rzeczy do granicy, tam na takim pasie międzygranicznym przepakowany jest transport. Kierowcy z Ukrainy tam dalej wożą rzeczy do miejsca docelowe. Z tego, co mam orientację, to właśnie tak to różnorodnie wygląda. No, nie jest łatwo dojechać. Ja oczywiście mam tylko szczątki relacji, ale jest mnóstwo kontroli. Wiadomo, że większość miast chce chronić się przed przyjazdem jakichś podejrzanych osób, więc bardzo duże są kontrole. To długo zajmuje. Też ciężko jest z tankowaniem po drodze, więc paliwo się przywozi raczej ze sobą z Polski. Staramy się zapewnić to paliwo na drogę tam dalszą dla Ukraińców, żeby oni mieli jak przejechać w ogóle.
A jeśli chodzi o ten transport, który przygotowujecie, to jest pewność, że dojedzie w te miejsca, które sobie wybraliście do pomocy?
Nasze doświadczenia wskazują, że jest to możliwe, więc jeśli sytuacja będzie bezpieczna, to jak najbardziej trafi to w to miejsce, do którego byśmy chcieli. Chcielibyśmy też, żeby to nie trafiło tylko do Berdyczowa, do tego jednego stowarzyszenia, gdyż tak jak mówiłam, całe Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej skupia kilkanaście organizacji i chcielibyśmy też dotrzeć do innych, które są akurat bliżej Kijowa albo w ogóle są w niebezpiecznych miejscach, więc tam nawet nie próbujemy. No, musimy też zwracać uwagę na własne bezpieczeństwo, ale jeśli te organizacje choćby właśnie z Wasylkowa pod Kijowem czy Swastowa będą w stanie dojechać do Berdyczowa, to jak najbardziej te dary, które dotrą tam, będą rozdzielone też na inne podobne hospicja czy stowarzyszenia.
Ta zbiórka, która trwa w Białymstoku dla organizacji pomagających dzieciom z nieuleczalnymi chorobami oraz z niepełnosprawnościami, dla organizacji, które są skupione w Stowarzyszeniu Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej, to jakie przedmioty?
Zbieramy leki różnorodne, ale myślę, że tutaj to już mamy środki zebrane na ten cel finansowe, więc tutaj już leki jako takie zakupimy z tych zebranych środków. Wsparły nas osoby oczywiście prywatne, ale też na przykład zbiórkę przeprowadziło 6 liceum na nasz cel, czy szkoła podstawowa numer 19, społeczne liceum przy ulicy Fabrycznej, więc mamy środki stamtąd, żeby zakupić leki i ewentualnie paliwo. Natomiast zbieramy oprócz tego żywność, zarówno dla dzieci, małych, czyli różne kaszki, ale też mleka w proszku, jakieś inne jedzenie dla dzieci. Trwałą żywność, taką zwykłą, kaszę, oleje, mąki. Zbieramy również pampersy, pieluchomajtki, artykuły higieniczne.
Jest kilka miejsc, gdzie można przynosić te dary. Jakie to miejsca?
Można je po telefonicznym uprzedzeniu przynosić na ulicę Kraszewskiego 22. Tutaj kontakt jest 604 91 79 83. Można zostawić w sklepie Wesoły Kotek na Mickiewicza 15a. Można też w lecznicy przy ulicy Zwycięstwa 23 i w hurtowni Alfa Elektro przy ulicy Adama Asnyka 2/1.
Bez barier.
I na koniec informacja o wyróżnianiu i nagradzaniu pracodawców, którzy angażują się społecznie poprzez zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. Kampania społeczna polega na wyróżnieniu e-medalem Pracodawca z sercem. BPO Network jako pomysłodawca i organizator do wzięcia udziału zaprasza wszystkie firmy, które już zatrudniają lub chcą podjąć współpracę z osobami z niepełnosprawnościiami. Kapituła przyznająca e-medal Pracodawca z sercem nie zwraca uwagi na wielkość przedsiębiorstwa ani na liczbę pracowników z niepełnosprawnościami w zespole. Nawet jeśli dana organizacja pomaga jednej osobie, zostanie to również docenione. Szczegółów można szukać w internecie, a dziś w Bez Barier to wszystko. Do usłyszenia.
Bez Barier w Polskim Radiu Białystok.